Czy wszyscy wiedzą, jaki list otwierać? Który werset? No, rozdział pierwszy, dlatego żeśmy nie dokończyli. 21. Przynajmniej ktoś słucha i pamięta. Przeczytamy, znaczy ciekawe jest to, powiem, mój sposób przygotowania do kazań jest taki, że przygotowuję się od razu po kazaniu do następnego. Czyli powiedzmy, jeżeli mam kazanie za 3 tygodnie, to najlepiej dla mnie jest, jeżeli dzisiaj wieczorem usiądę i kilka godzin spędzę, robią szkic. Dlatego, że świeże jeszcze jest wspomnienie o tym, co mówiłem i dalej próbuję kontynuować tą samą myśl, jeżeli chodzi o tekst. I właśnie tak samo zrobiłem po poprzednim kazaniu i myślałem, że będę w stanie dzisiaj dokończyć pierwszy rozdział, dlatego, że przeczytałem wersety od 21 do 30 w pierwszym rozdziale i to mi wszystko ładnie pasowało jako jedna skończona myśl. Podzieliłem to sobie na takie trzy części, trzy paragrafy. Ale kiedy zacząłem głęboko studiować to, co jest napisane, zrozumiałem, że jest to niemożliwe. Dlatego, że to, co apostoł Paweł mówi tutaj w tych trzech, czterech wersetach od 21 do 24 jest tak znaczące, jest tak kluczowe. Nawet ten jeden werset, 21, jest absolutnie fundamentalny. I to są prawdopodobnie najmocniejsze, najbardziej znaczące słowa apostoła Pawła, które on kiedykolwiek wypowiedział. I to są dosyć trudne rzeczy, dlatego że możemy te słowa zrozumieć intelektualnie, możemy to zrozumieć z umysłem, ale jedna rzecz to jest pojąć coś, co jest intelektualne, a druga rzecz to jest zrozumieć to całym sercem. I człowiek jest w stanie zrozumieć coś sercem tylko wtedy, jeżeli to przeżył. Więc dzisiaj chcę, żebyśmy się skupili na tym krótszym fragmencie od 21 wersetu do 24. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. I ten fragment chciałem, żeby był głównym fragmentem naszego rozważania dzisiaj. Żeby zrozumieć słowa, które wypowiedział apostoł Paweł właśnie w tym 21 wersecie, albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem, musimy zrozumieć, kim był apostoł Paweł. Jakiego typu człowiekiem był apostoł Paweł? I typowo wiem, że ludzie, kiedy tłumaczą, robią wstęp do jakiegoś listu, który napisał apostoł Paweł i mówią, że apostoł Paweł to był taki człowiek, takiego pochodzenia, z takiego wykształcenia, który był i Grekiem, który był Żydem, i Rzymianinem, i wszystkim jednym. Czyli mówią, mu opowiadają, jaki on był, jakie miał wykształcenie, ale tutaj nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, jaki miał charakter, jaką miał osobowość, co było w jego głowie, co było w jego sercu. Dlatego, że te słowa odzwierciedlają sedno, kim był apostoł Paweł, albo lepiej powiedzieć, kim się stał apostoł Paweł. Co wiemy o nim? Co wiemy o jego osobowości? Apostoł Paweł był znany z tego, że w bardzo surowy sposób prześladował chrześcijan. To wiemy. Prześladował w sposób brutalny i bardzo srogi, bardzo surowy. I to są ważne słowa. To nie był człowiek, który się opierał chrześcijanom. To nie był człowiek, który nie chciał akceptować Ewangelii. To był człowiek, który nienawidził Ewangelii. To był człowiek, który nienawidział chrześcijan. To był człowiek, który chciał zrównać z ziemią cały ruch, który powstał po Jezusie Chrystusie. I na dodatek to był dosyć skuteczny człowiek w tym, co próbował zrobić. Wiecie, są tacy ludzie, którzy są wybitni. Oni się wydzielają z tłumu. Czyli powiedzmy, człowiek może w swojej karierze dojść do pewnego poziomu, tak, że jest dosyć wysoko, ale patrzy się na tych ludzi, którzy są na bardzo wysokim poziomie w karierze i oni są nawet wśród nich, tych wybranych, oni są do siebie podobni. Są w podobnym wieku, podobne wykształcenie, jakieś życiowe doświadczenie, jak do tego doszli. Apostoł Paweł był inny. Jest napisane, że on był w tym, co robił, bardzo dobry, był uznawany przez innych, był szanowany, ale był nadal bardzo młody. Czyli to był taki człowiek, który był ponadprzeciętnie obdarowany przez Boga. To nie był zwykły człowiek. Apostoł Paweł się wydzielał. I właśnie on dla jakiegoś powodu, jest napisane, że on prześladował ten kościół i że to nie było tak, że on po prostu się opierał, tylko że on nienawidził ten cały ruch. Sam o sobie pisze w liście do Galacjan, 1 rozdział, 13-14 wersety. Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w żydostwie, że srodze prześladowałem zbór Boży i niszczyłem go i że prześcigałem w żarliwości dla żydostwa wielu rówieśników mojego pokolenia, będąc nader gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw. Sam o sobie tak mówi. On mówi, jaki był. I nie mówi tego w sposób łagodny. On mówi, że on był dosyć gorliwy w tym. Paweł nigdy nie tłumaczył, skąd ta nienawiść do chrześcijan. Skąd to odrzucenie Ewangelii? Nigdy nie było to wprost powiedziane przez Pawła. To nie było tak, że jest jakiś werset, jakiś fragment, który nam mówi, że robiłem to dlatego, że jest jakiś powód. Ale z całości jego wypowiedzi, analizując to, co powiedział Paweł, analizując to, co mówili inni Żydzi, to, co czytamy w Nowym Testamencie, problem prawdopodobnie Pawła z Ewangelią, problem jego z Chrystusem, problem jego z Ewangelią był taki, że w jego głowie nie mogło się mieścić to, że Mesjasz, ten król, na którego wszyscy czekali, po pierwsze, nie był człowiekiem wielkim, potężnym, takim, który przychodzi i wszyscy na niego patrzą i od razu widzą, że to jest król, od razu widzą, że to jest lider, od razu widzą, że to jest przywódca, od razu jest ten, który coś mówi, wszystko cichnie. To był bardzo cichy, skromny, spokojny człowiek. Więc sama osobowość Chrystusa nie pasowała do tego, w jaki sposób Żydzi chcieli widzieć Mesjasza. Był inny charakter. Druga rzecz, w jaki sposób on umarł. Czyli on był postrzegany jako przestępca. Umarł jako przestępca na krzyżu. Czyli znowu, Bóg przez tysiące lat przygotowywał naród żydowski, Izrael, na to, że przyjdzie Mesjasz. I oto jest Mesjasz, który umiera jako przestępca na krzyżu. Dalej, kolejna rzecz, która prawdopodobnie nie pasowała Pawłowi i on o tym mówi, dlatego że dalej jest tak jakby jego nawrócenie i dalej jest jego miłość do Chrystusa i dalej właśnie to, co go odpychało, to, co go odrzucało od Chrystusa, stało się najważniejszą rzeczą w jego życiu. I on mówi o takim Chrystusie. I dalej jest to, że jest taki fragment, w którym apostoł Paweł odnosi się do Starego Testamentu i mówi, że przeklęty jest ten, który wisi na drzewie. Tak? Czyli ten fakt, że Jezus Chrystus został ukrzyżowany, że został powieszony na krzyżu, na tym drzewie, mówił Żydom o tym, że on był przeklęty przez Boga. Tak jakby. Więc te rzeczy nie pasowały. Jego charakter, jego osobowość, że on był znany za przestępcę i że jeszcze jako Mesjasz został przeklęty przez Boga. Dalej oczywiście apostoł Paweł tłumaczy, że on został przeklęty w tym momencie, kiedy wisiał na krzyżu przez Boga za nasze grzechy. Dlatego, że miał w tym momencie grzechy całej ludzkości na sobie. Więc oczywiście gniew Boga był skupiony na nim. I on odwrócił Boży gniew od nas na siebie. I w tej chwili on był przeklęty przed Boga za ten grzech. Więc te rzeczy mu nie pasowały. I on miał nienawiść w stosunku do chrześcijan, Ewangelii i wszystkiego, co było związane z tym ruchem. Druga rzecz, też w Dziejach Apostolskich, gdzie Łukasz opisał wiele z tych rzeczy, które Bóg czynił przez apostoła Pawła dalej. W 7, 8 rozdziale czytamy o Szczepanie, o tym, jak on był zabity. Wiemy też, tam jest napisane, chyba to jest pierwszy werset 8 rozdziału, że był tam Paweł i to było za jego zgodą. Czyli apostoł Paweł, wtedy nie apostoł, był tą osobą, która zgodziła się na to, żeby Szczepan był ukamienowany, żeby Szczepan był zabity. I on stał wtedy w tym tłumie ludzi, którzy, jakim trzeba być człowiekiem wierzącym. Żydzi, którzy byli tam, uważali się za ludzi wierzących. Ile trzeba mieć w sobie nienawiści do kogoś, żeby zabić człowieka, rzucając kamienie w jego ciało, w jego głowę, jego twarz. I wiemy, że był tam Paweł, który się przyglądał temu wszystkiemu, który dał na to zgodę i patrzył na to, jak Szczepan, który pewnie leżał już w kałuży swojej krwi, umierał i mówił takie słowa: Panie, nie policz im grzechu tego. Czyli w tym momencie kogo nam przypomina Szczepan? Chrystusa. On nam przypomina Chrystusa, który też, kiedy umierał, kiedy był krzyżowany, on mówił, żeby Bóg wybaczył ludziom ten grzech, dlatego że oni nie wiedzą, co czynią. I tak samo Szczepan. On był tak w swoim sercu połączony z Chrystusem, że jego myśli były takie same, jak myśli Chrystusa. On widział jego twarz, on wiedział, gdzie idzie. On wiedział, że jego życie tutaj tak jakby dobiega końca, że to jest koniec. Ale tyle miał Chrystusowej, Bożej miłości w swoim sercu do ludzi, że był w stanie wypowiedzieć te ostatnie słowa, żeby Bóg nie policzył im tego grzechu. Tak samo jak Chrystus mówił te same słowa. Czy Pawła zaspokoiła śmierć Szczepana? Nie. Czy Paweł tam się zatrzymał? Nie. Wiemy, że ta cała rzeź i prześladowanie chrześcijan nie skończyła się na zabójstwie Szczepana. To był dopiero początek, albo jakaś kontynuacja. Ale dalej czytamy też, że apostoł Paweł robił wszystko, co było w jego mocy, żeby zniszczyć Kościół. Teraz cytuję: wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i niewiasty i wtrącał do więzienia. Czyli on dalej kontynuował to, co robił wcześniej. Po prostu chciał zniszczyć całe chrześcijaństwo. Znaczy, on uważał, że to jest sekta, to jest jakiś ruch, który nie powinien istnieć. I to nie jest żaden Mesjasz, i to nie jest ten Mesjasz, którego Bóg powiedział, że pośle. I dlatego on wiedział, że ma do tego zdolności i kompetencje i jest wspierany, więc robił to bardzo dobrze. I robił to aż do momentu, kiedy prześladował uczniów Jezusa Chrystusa aż do Damaszku, gdzie wiemy, że się stało coś, co było wielkim cudem. W Dziejach Apostolskich 9 rozdział od 1 do 5 wersetu jest fragment, w którym widzimy, że kiedy apostoł Paweł, wtedy jeszcze nie apostoł, prześladował uczniów aż do Damaszku, do niego przemówił Jezus Chrystus i zaczął z nim rozmawiać i mówił: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I Paweł odpowiada: kto jesteś, Panie? A on: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Czyli w tym momencie Jezus Chrystus zwrócił się do niego i wiedzą, że to jest ten moment, kiedy Paweł już powinien zmienić swoje życie. Dla jakiegoś powodu Bóg też czekał i pozwolił Pawłowi zrobić te wszystkie rzeczy, które on zrobił. Prawdopodobnie Bóg mógł nie dopuścić tych wszystkich rzeczy. Znaczy, na pewno mógł. Ale z jakiegoś powodu Bóg dopuścił tego, to wszystko. I to był ten moment, kiedy powiedział, że stop. W życiu Pawła zaraz będzie bardzo duża zmiana. I tak samo gorliwie, jak on niszczył mój kościół, tak samo gorliwie, jak on prześladował mnie, będzie czynił coś dla mojej chwały. Będzie czynił coś dla mojego imienia. Więc Bóg posłał Ananiasza, który zabrał Pawła z tamtego miejsca, który ochrzcił Pawła. I czytamy, możemy przeczytać ten fragment, gdzie w apostolskich 9 rozdział, 15-16 wersety. Lecz Pan rzekł do niego: idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. Bóg wybiera. Wiecie, my czasami patrzymy na nasze życie i czasami patrzymy na różne sytuacje, w których my się znajdujemy. Czasami nam się wydaje, że szatan zwycięża. Czasami nam się wydaje, że ten grzech jest zbyt silny, że on jest już wszędzie, że cały świat jest pogrążony w grzechu. I taka jest prawda, ale Bóg zawsze zwycięża. Boga nigdy nikt i nic nie zaskakuje. I tak samo ludziom mogło się wydawać, na przykład Ananiasz, on był w szoku. Jak to jest możliwe? Że jest Paweł. On, jego wszyscy się bali. To nie był taki człowiek, o którym nikt nic nie wiedział. Tylko jak ktoś wypowiadał jego imię, to wszyscy się przed nim chowali. Dlatego, że on brutalnie zabijał i prześladował chrześcijan. Ale tutaj Bóg powiedział Ananiaszowi, że od tego momentu on ma dla niego inny plan. I że z jednej strony on będzie jego wielkim narzędziem, jeżeli chodzi o transformację świata, a z drugiej strony on też powiedział, że pokaże mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. I wiemy, jak się potoczyła historia dalej, że wszystko, co powiedział Bóg Ananiaszowi, się wypełniło co do słowa. Że faktycznie Paweł się stał niesamowitym narzędziem w ręku Boga, że faktycznie niósł Ewangelię poganom, faktycznie zwiastował Ewangelię Żydom, że przemawiał do elit politycznych, królów i też wiele musiał wycierpieć dla imienia Jezusa Chrystusa. Więc apostoł Paweł takim był człowiekiem. I on nigdy nie zapomniał o tych rzeczach, które on zrobił. Jestem przekonany, że twarze tych wszystkich ludzi, których on wydał na śmierć, zawsze były przed nim. Jestem pewien, że on pamiętał o tym. I apostoł Paweł mówił takie słowa, że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, żeby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. I on nie powiedział tych słów, nie mówił tego dlatego, że był skromny. Dlatego, że po prostu nie chciał się wywyższać. Kiedy on mówił, że on jest najniższy ze wszystkich apostołów, że on niczego nie jest godny. My czasami zapominamy, kim apostoł Paweł był, ale on pamiętał o tym, kim on był. I on wiedział, co on dokładnie zrobił, co on uczynił. Dlatego apostoł Paweł widział moc Ewangelii, widział siłę Ewangelii. On wiedział, że nawet taka osoba jak on, która była największym wrogiem chrześcijan, która zabiła tyle chrześcijan, pośrednio czy bezpośrednio, że nawet jemu Jezus Chrystus okazał łaskę, że nawet jego wybaczył, że Ewangelia pokryła jego grzechy, że dzięki łasce żyje. I dlatego on właśnie mówił, że nie ma takiego grzechu, którego Bóg by nie był w stanie wybaczyć, którego Ewangelia nie jest w stanie pokryć, którego łaska Boża nie pokryje. Dlatego, że jeżeli jego grzech został pokryty przez Boga, tym bardziej grzech każdego innego człowieka. I apostoł Paweł nie był skromny, mówiąc, że on ze wszystkich grzeszników jest numer jeden. On naprawdę się uważał za najgorszego grzesznika, który zasługiwał na najgorsze rzeczy, ale został odkupiony z łaski przez Jezusa Chrystusa. I tutaj czytamy, przeczytam jeszcze raz ten fragment. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem, a jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać, albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej, lecz z drugiej strony pozostać w ciele, to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. Ciekawa tutaj rzecz. Mamy pewien dylemat. Obserwujemy pewien dylemat. Apostoł Paweł mówi, że dla niego życiem jest Chrystus. Życie, synonimem życia jest Chrystus. Czyli wszystko, co jest w Chrystusie, jest dla niego życiem. Jeżeli jest coś, co jest poza Chrystusem, dla niego nie ma żadnej wartości. Więc jedyną wartość ma dla niego Chrystus i wszystko, co jest z tym związane. Śmierć jest zyskiem, rozumiemy dlaczego. Dlatego, że jeżeli w centrum jego życia jest Chrystus, a śmierć jest tym przejściem do tego, że on jest już z nim na zawsze, w bardzo bliskiej więzi, to wiadomo, że to jest zyskiem, jest lepsze. I dalej ma pewien dylemat, że z jednej strony on już chce być z nim, dlatego, że dla niego to jest lepsze. Ale też wie, że Bóg go nadal w jakiś sposób wykorzystuje, że on jest w pewnej czynnej służbie. I próbowałem sobie zrozumieć, co on tak naprawdę czuł, dlatego, że w tych słowach są emocje, to są uczucia, tak? To jest coś, co apostoł Paweł ma w swoim sercu. I wiecie, on pisze te słowa, będąc w więzieniu. I jeszcze raz powtórzę, mimo że są dyskusje, powiem o tych dyskusjach na sam koniec, czy apostoł Paweł wiedział, że on wyjdzie z tego więzienia, czy on nie wiedział, że wyjdzie z tego więzienia, naprawdę miał ten dylemat. Nie wiedział, co Bóg zrobi dalej. Czy to już jest koniec, czy jeszcze jest coś, co on może zrobić dla Chrystusa. I co on mógł mieć w swojej głowie? Wyobraźcie sobie żołnierza, który przez 10, 20, 30 lat jest gdzieś poza domem. Cały czas w jakichś walkach. Cały czas bierze udział w różnych wojnach. Cały czas pod namiotami. Cały czas jest z dala od tego, co jest mu bliskie. Z dala od domu, z dala od rodziny, z dala od bliskich. Jest w tej służbie. Jest wierny w tym, co robi. Ale taki żołnierz przechodzi przez to wszystko, przez co przechodzi, często, będąc utrzymywanym przy życiu, myślą o domu, myślą o bliskich. Tacy ludzie często się ocierają o śmierć, ale w głowie wiedzą, że muszę przetrwać. Muszę jeszcze żyć, dlatego że wiem po co, wiem dlaczego. Chcę jeszcze kiedyś zobaczyć dom, chcę jeszcze kiedyś zobaczyć tą twarz. I apostoł Paweł był w tej służbie. On był cały czas aktywny w służbie Jezusa Chrystusa. Więc wiadomo, że ta chęć powrotu do domu, a dla niego dom nie było życie tutaj, tylko tam. Więc chęć powrotu do domu jest silna. I on już chciał być tam, dlatego że już wiele zrobił, przez wiele przeszedł. I on chciał odczuć ten moment, kiedy on już nie musi walczyć. Kiedy on już nie musi przechodzić przez co przechodzi. Mimo że nie robił tego, jako przechodzą przez mękę. On to robił z miłości dla Chrystusa. Ale to są trudne rzeczy. I dalej. Mimo to, wiedząc, że on już może iść do domu, że już może wrócić, może zakończyć swoją służbę, nadal mówi, jeżeli Pan chce. Jeżeli jest jeszcze jakaś walka, którą muszę wykonać, jeżeli jest jakaś wojna, w której muszę wziąć udział, ja to zrobię. Dlatego, że on nie żył dla siebie. On żył dla Chrystusa. I wiecie, to jest dla nas, może być rzecz niepojęta. Niepojęta, że całe życie jest skupione w Chrystusie. Że naprawdę jest człowiek, dla którego dom jest na niebie. Ja wiem, że my wszyscy mówimy, że dom jest na niebie, ale każdy żyje tak, jakby ten dom był tutaj. Że wszyscy mówią, że ten dom jest na niebie, ale ludzie zrobią wszystko, co jest w ich mocy, żeby sobie zapewnić najwyższy komfort życia tu, gdzie są. Apostoł Paweł tak nie żył. Apostoł Paweł faktycznie żył tak, że jego dom był na niebie. Że jego serce było tam, jego umysł był tam, jego pragnienia były tam, jego ambicje były tam. On budował sobie dom tam, nie tutaj. I mimo to wiedział, że jeżeli może być w czymś przydatny, jeżeli może coś jeszcze zrobić dla Chrystusa, zrobić dla Ewangelii, zrobić dla tych ludzi, których kocha, on to zrobi i zostanie. Więc apostoł Paweł był całkowicie poświęcony Chrystusowi. Był całkowicie mu oddany. Tak samo gorliwie kiedyś prześladował Kościół, tak gorliwie też był mu oddany, albo jeszcze bardziej. I teraz, mając ten dylemat, apostoł Paweł mówi takie słowa. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. I właśnie ciekawa rzecz to jest to, co on tutaj mówi. Owocna praca. Tak? Jeżeli jego życie w ciele umożliwi owocną pracę, to nie wie, co wybrać. Czyli tak jak już powiedzieliśmy, serce jest tam. On by już najchętniej był z Chrystusem, ale patrzy, że jeszcze jest coś, co on może zrobić. I mówi tutaj o owocnej pracy. I to jest bardzo ważne. Co to jest ta owocna praca? Owocna praca to jest dzieło, które wykonuje Bóg, ale używa do tego człowieka. I to jest takie dzieło, które Boży Duch zawsze błogosławi. To jest bardzo ważne, dlatego że my jako Kościół i my jako jednostki, jako chrześcijanie możemy chcieć robić wiele rzeczy dla Boga, ale często możemy robić te rzeczy albo ze złych motywów, albo dla własnych ambicji, albo jeszcze nie wiem z jakich powodów. I Bóg takich rzeczy nie błogosławi. Wiecie, nie chodzi o to, że my robimy coś i markujemy to Bogiem. Że my robimy coś i zawsze mówimy, a dla Pana Boga zrobię to. Albo to jest dla Pana Boga, bo to jest w Kościele. To nie jest tak. To są często to są pewne klisze, które ludzie wypowiadają. Takie hasła, które już są powtarzane milion razy. Prawda jest taka, że owocna praca to jest tylko taka praca, którą Bóg zleca. To jest tylko taka praca, która Bóg chce, żeby była wykonana. To jest taka praca, która ma być wykonana na Jego warunkach, w Jego sposób i tylko taką pracę Duch Boży będzie błogosławił. Więc w życiu apostoła Pawła było to możliwe, dlatego że on nie żył dla siebie, on nie żył dla swoich ambicji. Jeżeli człowiek żyje dla swoich ambicji, jeżeli człowiek robi cokolwiek w Kościele dla swoich ambicji, jeżeli jego imię jest ważniejsze niż imię Chrystusa, jeżeli on cokolwiek robi, a w sercu nie jest do końca czysty, to nie jest Boża praca. Więc to, co robił apostoł Paweł, było Bożą pracą i to było owocną pracą. On widział tego efekt. I on widział tego efekt w swoim życiu i on widział efekt tego w życiu innym. Pamiętacie, mówiłem na pierwszym kazaniu z pierwszego listu do Filipian, szósty werset, kiedy apostoł Paweł mówi, że on się raduje patrząc na Filipian, ale nie dlatego, że oni robią coś dobrego. tylko że ten, kto rozpoczął was dobre dzieło, doprowadzi do końca. Czyli on się raduje, dlatego że Bóg robi coś w nich. To jest właśnie owocna praca. To jest to, kiedy Bóg coś zaczyna i Bóg coś robi w swój sposób i wykorzystuje do tego człowieka. Więc apostoł Paweł widział, że Bóg wykonuje pewne dzieło w życiu i w sercach Filipian. I tak samo apostoł Paweł wiedział, on patrzył na swoje życie bardziej jako obserwator. To nie jest tak, że ja robię, to jest tylko, że Bóg robi, wykorzystując mnie. On tak jakby patrzy na siebie z boku, że Bóg robi coś. To jest jakieś dzieło, on ma jakiś plan, on coś chce, on ma swoją wolę. On wie, do czego to wszystko prowadzi. On wie, jak te wszystkie okoliczności są pomiędzy sobą powiązane. Ja jestem tylko wierny temu, co Bóg mi powie teraz, w tej chwili. Paweł, idź tam, idę. Paweł, zrób to, robię. W taki sposób żył apostoł Paweł. Stąd on mówi o tej owocnej pracy. Patrzcie. W liście do Kolosjan, pierwszy rozdział, 5-6 wersety. Dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie, o niej to słyszeliście już przedtem w ewangelicznym słowie prawdy, które was doszło, tak dzieje się to zarówno na całym świecie, jak i pośród was od tego dnia, kiedy usłyszeliście i poznaliście łaskę Bożą w prawdzie, że ona wydaje owoc i rośnie. Kto wydaje owoc? Boża łaska czyni, że jest duchowy owoc. Czyli apostoł Paweł dobrze wiedział, że to nie jest on, że to nie jest żaden człowiek, ale że Boża łaska czyni, że człowiek może być wykorzystany do tego, żeby zrobić coś, co Bogu się podoba. Dalej. To jest kilka takich fragmentów, cztery, które ja przeczytam dosyć szybko, nie musicie otwierać. Z listu Efezjan, 2 rozdział, 10 werset. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Czyli znowu apostoł Paweł pokazuje tutaj, że te dobre uczynki, to nie są z człowieka. To nie jest tak, że człowiek jest w stanie robić dobre rzeczy, takie jak Bogu się podobają. Ale dzięki tej łasce Bóg prowadzi nas tak, że my jesteśmy w stanie robić to, do czego Bóg nas przeznaczył. Tak, że On nas powołał do tych dobrych uczynków, do robienia tych dobrych rzeczy, które Bogu się podobają. Też w liście do Filipian, w 2 rozdziale, 13 werset, o czym będziemy mówili na którymś kazaniu za parę tygodni. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was ich chcenie i wykonanie. Znowu, spróbujcie zobaczyć w tym wszystkim, że człowiek nie ma żadnej roli tak naprawdę. Ma rolę taką, że jest narzędziem. Ma rolę taką, że jest narzędziem. Jeżeli trwa w Bogu, jeżeli jest mu posłuszny. Ale łaska czyni, że człowiek jest w stanie zrobić cokolwiek dobrego. Dzięki tej łasce i dzięki działaniu Boga człowiek jest w stanie zrobić cokolwiek dobrego. I inna rzecz, nawet sam fakt, że ja chcę zrobić coś, co Bogu się podoba, to nie jest ode mnie, dlatego że Bóg to włożył w moje serce. Czyli On włożył w moje serce to, żebym chciał coś zrobić, co Mu się podoba, i On umożliwia to, żebym mógł to zrobić. Jeżeli oczywiście wykorzystuje jego narzędzie. Jeżeli robię to tak, jak jemu się podoba. Pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział, 11 werset. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Te wszystkie słowa wypowiedział apostoł Paweł. To były słowa, które były napisane do różnych ludzi, do różnych zborów, w różnych okolicznościach. Ale to jest jego teologia. To jest to, co on ma w swojej głowie. To jest to, jak on widzi Chrystusa, to jest to, jak on widzi Boga, to jest to, jak on widzi rolę człowieka. I on wie, że nikt nie jest w stanie zrobić nic Bożego, jeżeli nie robi tego na jednym fundamencie. Tym jedynym fundamentem jest Jezus Chrystus. Czyli dla apostoła Pawła Chrystus był wszystkim. Wiecie, ciekawe jest to, że apostoł Paweł, tak jak już mówiłem na samym początku, że on nienawidził Ewangelii. On prześladował chrześcijan, zabijał chrześcijan. Ale ciekawe jest to, że kiedy bronił Ewangelii, a bronił Ewangelii, jakich słów używał? Że to jest jego Ewangelia. To jest właśnie, znaczy nie Ewangelia o nim, ale że to jest jego Ewangelia. Że to jest coś, co jest bardzo mu bliskie. Coś, co jest osobiste. Coś, z czym on się utożsamia w 100%. To jest coś, dzięki czemu żyje. To jest jego Ewangelia. Chciałem też powiedzieć o właśnie w kontekście tej całej owocnej pracy, powiedzieć jeszcze trzy rzeczy. To, co widzimy w Biblii, są, można powiedzieć, że są takie trzy wyraźne efekty duchowej transformacji i pracy ducha w nas. Oczywiście to jest inny, głębszy temat, ale chcę też o tym wspomnieć, dlatego że już mówimy o tej owocnej pracy. Po pierwsze, w liście do Galacjan, 5 rozdziale, 22-23 wersety. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Widzimy, że Boży Duch czyni coś w naszym sercu. I to coś możemy ocharakteryzować jako nastawienie. Zmienia nastawienie. Tak? To wszystko, co tam jest napisane, ta praca ducha, to jest zmiana nastawienia. Do Boga, do siebie, do ludzi. Zmiana nastawienia. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. To jest to, co czyni Boży Duch w życiu człowieka wierzącego. Zmienia go i zmienia jego nastawienie do Boga, do ludzi, do okoliczności, do wszystkiego. Dalej, czyli to jest jedna zmiana, którą czyni Boży Duch w nas. Druga zmiana, to prowadzi do sprawiedliwych uczynków. I to żeśmy już czytali w liście do Filipian, 1 rozdział, 11 werset. Abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Czyli żeby człowiek, jego życie było pełne tych owoców sprawiedliwości, żeby jego życie było sprawiedliwe w oczach Boga. I też o tym już mówiłem, że Bóg patrzy na nas, na nasze uczynki, nie przez nasze zasługi, że ja zrobiłem coś, tylko on tutaj właśnie apostoł Paweł mówi przez Chrystusa Jezusa. Tak? Czyli Bóg patrzy na mnie przez pryzmat tego, co zrobił Jezus Chrystus, przez jego sprawiedliwość. I teraz jeszcze jeden efekt właśnie tej duchowej transformacji w naszym życiu to jest to, że my prowadzimy innych do Chrystusa. Że my jesteśmy Bożym narzędziem, które prowadzi innych do Chrystusa. Nikogo nie zbawiamy. Nikomu nie jesteśmy w stanie dać zbawienia. Ale możemy być narzędziem Bożym, które prowadzi człowieka do Jezusa Chrystusa. List do Rzymian, 1 rozdział, 13 werset. A nie chcę, bracia, abyście nie wiedzieli, że często zamierzałem przybyć do was, aby i wśród was, podobnie jak wśród innych narodów, zebrać jakiś plon. Lecz aż do tej chwili miałem przeszkody. Czyli tutaj apostoł Paweł mówi o tym, że on zbiera jakiś plon. A plon jest taki, że to jest właśnie ludzie są przyprowadzeni do Boga. Że Jezus Chrystus jest wywyższony. Taka była idea jego życia. I teraz ostatnia, trzecia część tego, o czym mówi tutaj apostoł Paweł w tym całym fragmencie. On mówi, jeszcze raz przeczytam, albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem, a jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga, pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele, to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. Jeszcze przeczytam początek 25 wersetu. a to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu. Ciekawe, co? Najpierw mówi, nie wiem, co wybrać. I praktycznie w tym samym zdaniu mówi, a to wiem na pewno, że pozostanę. Musimy zrozumieć, co tak naprawdę powiedział apostoł Paweł. Tutaj mówiąc, kiedy mówi, że nie wie, co wybrać, używa słowa gnorizo, chyba tak to się czyta, mi się wydaje, które jest użyte w Nowym Testamencie 27 razy, połowa z tego przez apostoła Pawła. I to słowo oznacza, wiedzieć, oznacza objawić coś, co nie było przedtem znane. Albo przez Boga człowiekowi, albo przez jednego człowieka drugiemu człowiekowi. Czyli kiedy apostoł Paweł mówi, że on nie wie, to nie wie naprawdę. Dlatego, że nie było mu tu to objawione. Taki jest sens tego słowa. Że Bóg mu tego nie objawił. Co będzie dalej? Stąd on nie wie. I mówi, że z jednej strony pragnie się rozstać z Chrystusem. I tutaj, kiedy mówi o rozstaniu, to słowo rozstać się oznacza tak jakby odwiązać, odpuścić. Tak samo jak powiedzmy, jeżeli mamy statek, który jest już gotowy do tego, żeby odpłynąć, on jest odwiązany, puszczony i wtedy stawia żagle i płynie dalej. Tak samo apostoł Paweł już jest gotowy do tego, żeby stawiać żagle i popłynąć dalej do takiej pełnej jedności z Chrystusem. Więc on tego pragnie. Ale z drugiej strony jest napisane, że jest jeszcze coś, co on może zrobić. Czyli patrzcie, jego pragnienie nie jest na pierwszym miejscu. Mimo że nawet to pragnienie jest piękne. To pragnienie jest piękne. Jeżeli ktoś mówi, że on chce być z Chrystusem już teraz i naprawdę tak mówi, to jest piękne. Są ludzie, słyszałem o takich ludziach, którzy mówią, wiesz co, ja już nie chcę żyć. Tak jakby ja już jestem gotów umrzeć. Ale powód jest zły. Powód jest zły. A dlatego, że ludzie czasami dochodzą do takiego punktu w swoim życiu i są w takiej depresji, że nie widzą sensu tego życia i chcą odebrać to życie sobie. Chcą, żeby te cierpienia, przez które przechodzą, się skończyły. Ale apostoł Paweł, to jest absolutnie nie taki przypadek. Apostoł Paweł wiedział, po co żyje. On nie był w żadnej depresji. To nie jest tak, że on już chciał być z Chrystusem, dlatego że miał dosyć zborów, miał dosyć tego, że cały czas jest w więzieniach, że cały czas go biją, że cały czas go chcą zabić. Nie. On wiedział, po co tu jest. On wiedział, po co tu jest. Ale jego pragnienie nie było na pierwszym miejscu. Mimo że pragnął tego, to nadal chciał zrozumieć, czego chce Bóg. Bo on chce być z Chrystusem. To jest jego pragnienie. Tam jest jego serce, tam jest jego umysł. Dla niego lepiej. Ale on chciał zrozumieć, co ważne jest dla Boga. Czy to już jest ten moment? Czy jeszcze Bóg ma dla niego jedno zadanie, albo więcej niż jedno zadanie? W drugim liście do Koryntian, 5 rozdziale, 9 wersecie, apostoł Paweł mówi: dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Czy mieszkamy w ciele, czyli jesteśmy tutaj na ziemi, czy już jesteśmy tam, że całe nasze życie jest po to, żeby Jemu się podobać. Znowu, to jest Jego teologia, to jest Jego umysł, to jest Jego serce. To jest to, co On powiedział i w tym i to On ma na myśli. Że On chce zrobić coś, żeby Bogu się podobać. Czy umrze, czy będzie żył. Sens jest taki, żeby Bogu się podobać. Dalej. W liście do Filipian, 2 rozdział, 4-8 wersetu, przeczytam ten fragment. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. O co chodzi w tym fragmencie? To jest ten sam list do Filipian, to jest ta sama idea, o której mówi apostoł Paweł, ciąg dalszy. Apostoł Paweł wie, że sensem jego życia jest upodobnienie się Chrystusowi. Czyli on patrzy na Chrystusa, jak żył Chrystus, i on chce przeżyć takie same życie. I to nie jest nawet tak, że apostoł Paweł, można by powiedzieć, szuka sobie guza, że jeżeli Chrystus cierpi, to on też chce cierpieć. Prawda jest taka, że Jezus Chrystus też powiedział, że ktokolwiek, kto idzie za Nim, będzie przeżywał to, co przeżywa On. I dlatego powiedział Ananiaszowi o apostole Pawle, że on dopiero zobaczy, ile jeszcze musi cierpić dla mojego imienia. Więc apostoł Paweł na 100% żył tym, czym żył Jezus Chrystus. On cały czas chciał podążać w Jego ślady. I jego pragnienie wylewało się w słowa, które miał do Filipian, że on też chce, żeby oni mieli w swoim sercu, w swoim życiu takie same usposobienie jak Jezus Chrystus. Czyli patrzcie, sam chce być podobny do Chrystusa i chce, żeby inni byli podobni do Chrystusa. I apostoł Paweł widział, że jego służba w tym zborze nie jest dokończona. On raduje się temu, pierwszy rozdział, szósty werset, że ten, kto rozpoczął was dobre dzieło, doprowadzi to do końca, ale do końca jeszcze jest kawał czasu. Czyli to, co obserwuje w nich, to nie jest koniec. To jest pewna droga i oni są w pewnym punkcie tej drogi. I apostoł Paweł czuje, że on może im pomóc. I stąd to nauczanie, stąd to pragnienie być z nimi. Że on wie, że jego służba w tym zborze, że jego pomoc im nie jest dokończona. A pragnienie jest takie, żeby oni stali się podobni do Jezusa Chrystusa, żeby mieli takie same usposobienie. List do Filipian, drugi rozdział, drugi werset. Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. Patrzcie, że on się raduje kiedy? Dopełnijcie radości mojej. Jest radosny, ale byłby bardziej radosny jeszcze, gdyby widział coś w ich życiu. Czyli znowu, on widzi coś, czego im brakuje. Już widzi, że Bóg działa, ale czegoś im brakuje. I dalej już tak jak mówiłem, że on tłumaczy, że co to oznacza, tak? Że bądźcie tego samego usposobienia względem siebie jak Jezus Chrystus, który nie robił tego i tego, a robił to, to i to. I właśnie apostoł Paweł wiedział, że jest potrzebny. I tutaj znowu patrzcie, że będąc w więzieniu, on w ogóle nie skupia się na sobie. On w ogóle nie mówi o tym, jak mu jest źle, że jego cały czas biją, że jego cały czas gnębią. Tylko tyle, co może, chce pomóc im. Dlatego z nimi jest związany duszą, z nimi jest związany sercem. Ostatnie pytanie, które wiem, że padnie po tym, jak skończę kazanie i ktoś do mnie przyjdzie i się spyta o to, więc powiem to od razu. Czy apostoł Paweł wiedział, że wyjdzie z więzienia, czy nie? Powiem wam szczerze, że kiedy czytałem ten fragment przedtem wiele razy, przez wiele lat, mi się wydawało, że ja w wyraźny sposób widzę tutaj, że on mówi, że on wiedział, że on wyjdzie z więzienia. Dlatego, że tak jest napisane w 25 wersecie. To wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się w wierze. Ale czy Bóg mu to rzeczywiście objawił? Dlatego, że trochę wcześniej, tak jak już tłumaczyłem, apostoł Paweł powiedział, że nie wiem. Nie wie, tak? On nie wie, co ma wybrać. Czyli i naprawdę kiedy mówił, że nie wie, to nie jest tak, że Bóg mu coś powiedział, a on miał jeszcze z tym jakiś dylemat, że on musiał się przespać z tą myślą, tak? Że musiał jakoś to przeboleć. Tylko, że Bóg mu tego nie objawił, że na tym etapie, kiedy był, naprawdę nie wiedział i Bóg mu tego nie objawił. Nie wiedział, co będzie dalej. Ale tak jak już widzimy, że z kontekstu widzimy, że on wiedział, że Filipianie cały czas go potrzebują. I on wiedział, że jego służba im nie jest jeszcze zakończona. Czyli on miał taką osobowość, że w sercu już chciał być z Chrystusem. I prawdopodobnie to był ten moment, kiedy był już bardzo blisko tego. Czyli widział, że może to już jest teraz. Już jest w więzieniu i już jest koniec. Ale wiedział, na jakim oni są etapie i wiedział, że jeszcze jest coś, co może dla nich zrobić. Czyli jego serce było w służbie. Stąd prawdopodobnie to, kiedy apostoł Paweł powiedział, że a to wiem na pewno, że pozostanę, nie musi oznaczać, że Bóg mu objawił, że Pawle jeszcze teraz nie... Tylko, że nie wiem, wyjdziesz z więzienia i jeszcze przez 2 lata albo tam przez ileś lat będziesz mi służył i dopiero później oddasz swoje życie za mnie. Tylko, że prawdopodobnie on tutaj mówi o tym, że on uważa, że to jeszcze nie jest koniec. Ale niekoniecznie to oznacza, że Bóg mu to objawił. W każdym bądź razie są 2 teorie. Jedni mówią, że Bóg mu to objawił, dlatego apostoł Paweł mówi, że wie. Na początku mi się wydawało, że tak może być, ale czytam ten fragment i nie widzę tego. Mi się wydaje, że po prostu apostoł Paweł sam wiedział, że jego służba nie jest dokończona. I co to dla nas wszystkich oznacza? Jak widzimy, apostoł Paweł przeszedł przez ogromną transformację. Wiemy na pewno, że Ewangelia Chrystusowa z łaski Bożej pokrywa każdy grzech. Wiemy, że nie ma takiego grzechu, który Chrystus nie jest w stanie nam wybaczyć. Widzimy tutaj, że apostoł Paweł miał jedyny skarb w swoim życiu i tym skarbem był Jezus Chrystus. I dla niego Jezus Chrystus był życiem. I on żył dla niego. Apostoł Paweł mówi o tym, że on chce... żeby wszyscy byli tacy jak on. I to jest niesamowite, że był żywy człowiek, który był w stanie z czystym sumieniem powiedzieć, że chce, żeby ludzie naśladowali jego, tak jak on naśladuje Chrystusa. Czyli on wiedział, że nie ma w jego życiu nic, co nie jest poświęcone Chrystusowi. Paweł umarł. Nie ma żadnych ludzkich ambicji. Ten człowiek, który gnębił Kościół, ten człowiek, który zabijał, ten człowiek, który żył dla jakichś innych idei, już dawno nie żyje. Żyje w nim Chrystus. I właśnie to jest dla nas najważniejsze. My żyjemy dzisiaj w takich czasach, kiedy jest komfort. I mi czasami się wydaje, że najbardziej skutecznym narzędziem szatana niż prześladowania jest właśnie ten komfort. Dlatego, że ten komfort usypia Kościół. Ten komfort usypia ludzi. Ludzie nie mają czasu na Chrystusa. Ludzie mają czas tylko na pracę i na zaspokojenie swoich potrzeb. Na swoje ambicje. Swoje plany. To, co chcą osiągnąć. I najgorsze jest to, że dla nas to się stało normą. Nawet jak rozmawiamy ze sobą, to jest norma życia. My się rozumiemy dobrze w tym. Ale właśnie przykład apostoła Pawła jest zupełnie inny. Dla niego Chrystus jest życiem i śmierć jest zyskiem. I mimo to, że on już wolał być z Chrystusem, chciał żyć tak, żeby jak najwięcej dla niego uczynić. I to jest dla nas najważniejsze. Chcę, żeby każdy z nas naprawdę się zastanowił nad swoim życiem. Jaki jest cel naszego życia? Naprawdę. nie na słowach. Czym my żyjemy? O czym myślimy? O czym rozmawiamy? Jakie są nasze ambicje? Amen.